Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, a my planujemy wydarzenia kulturalne na 2024 rok i gościmy oraz przepytujemy szefów krakowskich instytucji. Na początek Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
2024 rok, przełom za nami. Tak, zanim zapytam cię o konkretne projekty, poza anteną chwilę temu już o nich rozmawiałyśmy, więc ja już wiem mniej więcej dokąd będziemy podróżować, zapytam cię z jakimi oczekiwaniami, nadziejami, niepokojami witasz ten rok właśnie z perspektywy szefowej instytucji. Bardzo jestem ciekawa tej odpowiedzi, bo takie pytania zadaje się kurtuazyjnie, a żyjemy w ciekawych czasach.
To prawda, ale myślę, że też ostatnie lata nauczyły nas, na szczęście może, nauczyły nas pewnej odporności. I oczywiście każda zmiana taka, jaka się dzieje w Polsce, zmiana polityczna zawsze niesie za sobą pewne niepokoje, ale czy pandemia wcześniej, czy dziejąca się za granicami wojna w Ukrainie teraz, konflikt pomiędzy Izraelem a Gazą, to wszystko są też sytuacje, które wpływają na nas i nie chcę powiedzieć, że twardniejemy, czy jakoś się uodparniamy w taki negatywny sposób, ale jednak uczymy się trochę większej takiej elastyczności i spokojnego wyczekiwania, co przyniesie nowy rok. Ja jednak wkraczam w nowy rok z dużymi nadziejami. Cieszę się na to, co przyniesie ten następny sezon, następne rozdanie. Ja też w minionym roku miałam przyjemność sędziować w konkursie na Europejską Stolicę Kultury w Polsce, która odbędzie się w 2029 roku i jakby przesłuchania tych 12 miast, które startowały, w jakimś sensie napawały mnie nadzieją na to, że w bardzo wielu miejscach w Polsce bardzo poważnie podchodzi się do sprawy kultury, do relacji społecznych, do tego, jak widzą miasto, jego decydenci, że sięgają po szerszą jakby poradę społeczną, tak? Mm-hmm. Nie decydują z góry, jak pewne rzeczy mają wyglądać, tylko rzeczywiście te prezentacje, te aplikacje były widocznie przygotowane przez szerokie grona osób, nie tylko aktywnie już działających w kulturze, ale też dopraszanych. Różne kręgi interesariuszy brały w tych projektach udział. I to, co było najbardziej charakterystyczne i co przewijało się przez wszystkie aplikacje, to dbałość o jakość życia mieszkańców, tak zwany well-being i bardzo ważna rola działań kulturalnych. I to tych, powiedzmy, że użyję tego starego określenia kultury wysokiej, ale też tych działań oddolnych, działań realizowanych przez małe podmioty. Także
na jakim etapie jest teraz ten konkurs?
Teraz zostały do następnego etapu zaproszone cztery miasta i zapewne pod koniec czerwca lub w okresie wakacji, to nie jest jeszcze zdecydowane, do tego okresu miasta te mają przygotować jakby drugą, bardziej doszczegółowioną aplikację, dłuższą też. I panel ekspercki będzie po pierwsze musi zapoznać się z tymi aplikacjami, ale też odbyć wizyty w tych miastach. No i pewnie być może we wrześniu będzie decyzja, które miasto ostatecznie dostanie ten tytuł.
Rozumiem, przypomnę że, tylko, że... właśnie sędziujesz, nie możesz mieć faworytów, prawda?
No,
ale
nie,
to przy... wolę... wyliczmy je.
Właśnie chciałam nawiązać do tego, żeby powiedzieć, że do tego drugiego etapu zakwalifikowała się Bielsko-Biała, Katowice, Lublin i Kołobrzeg.
Bardzo ciekawy zestaw.
Także ciekawe, ale chcę też podkreślić, że te decyzje i dyskusje, które mieliśmy, no były bardzo, bardzo długie. Ja tylko powiem, że to było 5 długich dni nie tylko słuchania tych prezentacji, ale też rozmów naszych panelu ekspertów po poszczególnych prezentacjach i no, w przypadku niektórych miast musieliśmy kilkakrotnie sobie przegadywać, tak, wszystkie plusy, minusy, co nam się tam podobało, jak, czy za tym się kryje rzeczywiście obietnica czegoś więcej, czy niekoniecznie. Także to było to doświadczenie dla mnie bardzo pozytywne i jakoś napawa mnie ono. No, co tu dużo mówić. Przez te ostatnie lata też często mówiliśmy, że miasta są taką no, ostoją pewnej nie tylko wolności, ale też pewnego wyrazu odpowiedzialności za te lokalne środowiska, tak? Często niewidoczne z punktu widzenia powiedzmy centrali, tak?
Tak. No i sam fakt, że Kołobrzeg czy Bielsko-Biała to może nie są takie pierwsze wybory tej europejskiej stolicy. No Bielsko-Biała to oczywiście, to tak, to jest przepiękne miasto. Kołobrzeg kojarzy się, no tak różnie się kojarzy.
Tak, ale co prawda my eksperci na tak zwani krajowi, tak, mamy tę szerszą wiedzę na temat poszczególnych miast, ale co więcej mamy na jakieś, jesteśmy też, mamy pewne stereotypy na ich temat, tak? Natomiast to, co podkreślano, to, że mamy oceniać aplikacje i prezentacje, a nie to, co wiemy. Oczywiście pewna wiedza, którą również dzieliliśmy się z ekspertami europejskimi, na temat tego, czego nie było w aplikacji, bo to, co wynikało właśnie z naszej wiedzy o tych miastach, no miało też znaczenie. Nie. Po to tam byliśmy zresztą, tak? Dlatego ci eksperci krajowi są dopraszani do tego bardzo szerokiego, w tym przypadku 11-osobowego panelu.
Bardzo ciekawy wątek. Nie sądziłam, że nas zaprowadzi ta rozmowa aż do Kołobrzegu, ale domykając go powoli, chciałam cię spytać, czy miasto może ponownie zostać taką europejską stolicą? Czy Kraków kiedyś może się ponownie starać? No bo jednak w przypadku Krakowa to był bardzo znaczący przełom, taka cezura, do której ciągle dzisiaj się odwołujemy jeszcze.
Myślę, że oczywiście startować można. Natomiast to, czy dane miasto zostanie wybrane, tutaj już jest bardzo wiele innych czynników i to, że tą stolicą się już było, na pewno jest tym czynnikiem weryfikującym raczej negatywnie. Aha. Niemniej uważam, że nawet podjęcie takiego procesu, oczywiście wiążącego się z bardzo wieloma trudnościami, ponieważ no, jeśli rozmawiamy o Krakowie, to wielość środowisk, różnych interesów, no, jesteśmy tego świadkami w ostatnich miesiącach. Różne wizje, tak? To na pewno byłoby bardzo trudne. Niemniej zapewne z jakąś korzyścią dla dalszego rozwoju i
właśnie wymagałoby to na przykład przedefiniowania, czy choćby przemyślenia pewnych kierunków rozwoju miasta, co jak wiemy jest ważnym tematem wobec na przykład też zmiany w wybory już wkrótce przed nami, te lokalne tutaj i takie znaki zapytania mocno się pojawiają. Dobrze. Chwilę temu usiłowałam cię namówić, państwo tego nie słyszeli, do podsumowań i powiedziałeś, że nie lubisz podsumowywać. To jest bardzo ciekawe, to przynajmniej się wytłumacz.
Jakoś wydaje mi się, że ważne jest, aby te podsumowania miały taką swoją głębię, to znaczy, żeby one nie były tylko mówieniem o tym, co nam się udało, ale również o tym, co nam się nie udało. A o tym, co nam się nie udało, nie do końca robimy mówić publicznie. Ja mogę powiedzieć, że to był na pewno dla MCK fajny rok. Co prawda, można powiedzieć, mieliśmy trochę mniej wystaw, bo mieliśmy wystawę Małgorzaty Mirgitas i wystawę fotografii litewskiej, ale to jest ta najbardziej widoczna nasza działalność, ale to nie jest tylko, wystawy to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujemy w Międzynarodowym Centrum Kultury, bo wydajemy bardzo dużo książek. W tym roku zrealizowaliśmy kilka projektów, ważnych projektów edukacyjnych, szkolenie dla ukraińskich muzealników, wielkie seminarium na Pomorzu, Warmii i Mazurach dla japońskich badaczy historii i kultury Polski, Europy Środkowej.
To jest fenomen.
To są bardzo takie wymagające projekty, które przynoszą i widzimy, że przynoszą rezultaty w dłuższej perspektywie. One nie są takie, prawda, może spektakularne, ale jednak dla budowania wizerunku Polski za granicą i to w środowiskach ważnych, w środowiskach akademickich, opiniotwórczych. Myślę, że one są absolutnie wyjątkowe. No, z takich przykładów, no, w tym roku na seminarium japońskie przyjechał, miałam absolutną, ogromną przyjemność poznać pana profesora, który jest chyba jednym z dwóch specjalistów w Japonii od języka kaszubskiego i serbo-łużyckiego. I było to, naprawdę rzecz dla mnie wyjątkowa, tak?
Także w ogóle u nas jest dosyć wyjątkowe, wspominając o Japonii.
Także z takich projektów edukacyjnych trochę też było. Też praca nad książkami jest dosyć specyficzna. One trwają. To jest ciągła praca z tłumaczami, z redaktorami. Czasami to, co piszemy w naszych planach na początku tego roku, nie zamienia się, że tak powiem, w konkretną książkę, bo są właśnie jakieś wyzwania związane z procesem tłumaczeniowym. Także planowaliśmy na koniec tego roku przygotować książkę Natalii Starczenko Ukraińskie światy Rzeczpospolitej, ale dopiero ją przygotujemy ostatecznie w lutym. Mam nadzieję, że już będzie książka gotowa, ponieważ staramy się te książki redagować w sposób maksymalnie profesjonalny. Ta redakcja i opracowanie merytoryczne przy tłumaczeniach jest bardzo ważne i czasami lepiej poczekać i zwolnić i jakby dać trochę więcej czasu, a mieć produkt, który i książkę, która nie będzie wzbudzała wątpliwości co do... Wiadomo, można się spierać z tezami postawionymi przez autora, ale też jakość przygotowania publikacji ma swoje znaczenie. Ten ostatni rok też był bardzo taki dobry pod względem różnych podróży, które udało nam się, jakby po pandemii ten rok dosyć mnie wyczerpał podróżniczo, ale to oczywiście tylko tak.
Tak, ale pamiętam, że trudno było się rzeczywiście z tobą umówić. To nie jest przytyk, tylko informacja. Rzeczywiście dużo byłaś poza Krakowem.
Tak, i to, że wiosną i byliśmy na przykład w Estonii, jesienią, później późną wiosną w Gruzji na targach książki, teraz jesienią, czy no, nawet już powiedzmy
częściowo
zimą w grudniu w Belgradzie.
O Belgrad cię zaraz zapytam, ale to, najpierw to, tak.
To są wszystko działania, które oczywiście przyniosą swoje owoce. nie jutro, może nie pojutrze, ale za jakiś czas.
Tak, i teraz właśnie na mojej liście jest pytanie, co dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury robiła w Belgradzie. Serbia to jest oczywiście bardzo ciekawy temat z naszej perspektywy, ale też dość nieoczywisty, wiadomo. Kraj bardzo mocno też z Rosją powiązany, więc rozumiem, że to była oficjalna inauguracja Instytutu Polskiego, jak to było w grudniu.
Tak.
Więc może jeszcze dwa słowa, bo chyba niewiele
już,
dotąd
już
o
jakiś
tym
czas
mówiłaś,
temu,
prawda?
Już jakiś czas temu MSZ podjął decyzję o uruchomieniu Instytutu Polskiego w Belgradzie. To się stało chyba oficjalnie w sierpniu, ale w grudniu miał miejsce taki rodzaj festiwalu otwarcia, na którym zostali zaproszeni bardzo różni działacze kulturalni, że tak ich nas nazwę, z Polski, ale też pisarze. Mhm. Było bardzo wiele spotkań poświęconych książce. My mogliśmy zaprezentować Herito, wziąć udział w dyskusji o Europie Środkowej. Z udziałem zarówno osób stamtąd, jak i nie wiem, chociażby przy udziale Krzysztofa Czyżewskiego z Ośrodka Pogranicze Sztuk Kultur Narodów w Sejnach. Także było... No, też moja tam wizyta była poświęcona w badaniu, czy jest możliwe zorganizowanie w jakiejś przyszłości, czy to jakieś klasyki XX wieku, jeśli chodzi o sztukę serbską. Tu myśleliśmy o takiej grupie Zenit, którą zresztą kiedyś pokazywaliśmy w ramach wystawy Czas Przełomu. Mhm. Czy też coś innego. No, kraj jest oczywiście, to jest trochę stereotypowe, że jest związany z Rosją. W jakimś sensie...
Choćby kulturowo. To...
Tak i nie. Ja się dowiedziałam wielu różnych rzeczy i to jest w jakimś sensie trochę stereotypowe. Ten kraj ma na pewno wielki problem polityczny z tą oligarchizacją życia politycznego. My byliśmy w przeddzień wyborów, które, jak wiemy, przez większość obserwatorów są uznane jednak za sfałszowane i tam się dzieją bardzo różne złe rzeczy. To, co trzeba podkreślić, że Instytut Polski oprócz jakby zaproszenia polskich autorów czy przedstawicieli polskich instytucji, też zaprosił szerokie grono ukraińskich artystów, artystek, czy też gruzińskich.
Bardzo ciekawe. A jakie są w ogóle relacje ukraińsko-serbskie?
No, nieciekawe, mogę powiedzieć. Właśnie. Więc tym bardziej to, że Polska daje w tę przestrzeń również dla prezentacji sztuki ukraińskiej tam, wydaje mi się ważne. W tym konkretnym momencie, w tym konkretnym kontekście.
Rozumiem też, że tak sobie wyobrażam, rozwija się tam w jakiś sposób kultura niezależna w Serbii.
Tak.
I również z tymi środowiskami nawiązywaliście kontakty,
tak,
prawda?
Tak, tak. To, co niewątpliwie zaskakujące, może zaskakiwać wiele osób, to liczba księgarni na głównych ulicach miasta. To rzeczywiście jakiś taki znak przyjemny. I bardzo całkiem sporo polskiej literatury tłumaczone jest na język serbski. Także ja, będąc w Belgradzie w maju... Przy okazji z innego powodu, tak... zobaczyłam na wystawie tłumaczenie Olgi Tokarczuk. Jest to jakiś był to dla mnie przyjemny przyjemny widok. Także myślę, że tam jest pracy bardzo, bardzo dużo. A Serbia, tak czy inaczej, warta jest też naszego zainteresowania.
Czyli czuję, że do tematu będziemy wracać, tak jak do naszej rozmowy. Teraz krótka przerwa i po tej przerwie już zdecydowanie opowiemy Państwu o planach Międzynarodowego Centrum Kultury na 2024 rok.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. A dzisiaj, szanowni państwo, dyrektor Agata Wąsowska-Pawlik, Międzynarodowe Centrum Kultury i planujemy 2024 rok. Jest on już zaplanowany, a teraz po prostu opowiemy państwu, co się będzie działo w galerii, jakie duże projekty będą regulować rytm roku, jakie mniejsze, bo te mniejsze też często bywają bardzo ciekawe i bardzo nieoczywiste.
No więc trochę w tym roku zaczynamy w nieoczywisty sposób, bo zaczynamy dwiema wystawami, które odbędą się w naszych piwnicach. Na sam początek marca zapraszamy na wystawę Odzyski obiekty Bogusława Bachorczyka i zaraz później Linię cienia Michała Korty. I one, te obydwie te wystawy mają w sobie taki wątek, nie chcę powiedzieć krytyczny, ale też, jeśli chodzi o erę, w której żyjemy, czyli ten już osławiony antropocen, ale też takie wyjście poza pewne wyjście w taką sferę dyskusji na temat tego, co później, co
po antropocenie.
Co po antropocenie. Na ile my, nasza wrażliwość jest już absolutnie stłumiona przez otaczający świat i czy my jeszcze jesteśmy w stanie się...
sami zgotowaliśmy.
I czy my jesteśmy w stanie jeszcze się wybić na jakiś inny... inne działanie.
To są, tutaj pozwolę sobie zauważyć, współcześni twórcy. Bogusław Bachorczyk związany jest z profesorem przecież Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecni w obiegu wystawienniczym bardzo, więc też właśnie pytanie o sztukę współczesną, która rozumiem w Międzynarodowym Centrum Kultury ma się całkiem dobrze, bo jest to wyraźna decyzja twoja też, żeby tę sztukę pokazywać.
To tak, chociaż ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby też nie udawać, że jesteśmy galerią sztuki współczesnej, bo jest mnóstwo w Krakowie znakomitych instytucji, galerii, które się tym zajmują, ze znacznie pewnie lepszym rezultatem.
No nie, tu nie zgadzam się z tą opinią. To nie w tym rzecz w ogóle.
Natomiast tak, raz, znaczy po sztukę współczesną po prostu warto sięgać. To, że my pokazujemy bardzo często klasykę, czy to pierwszej połowy XX wieku, czy teraz się przesuwamy trochę bardziej na drugą połowę XX wieku, to jest jedna rzecz, ale sięgnięcie też po sztukę aktualną jest moim zdaniem tak potrzebne dla pewnej higieny.
To prawda i bezwzględnie współcześni artyści mają nam coś do powiedzenia. Bardzo, prawda, bardzo lubię też, przyznam się, sztukę Bogusława Bachorczyka, która ma taki bardzo materialny, ale częściowo efemeryczny charakter. Też ciekawe, jakie media tutaj zaistnieją, ponieważ profesor Bachorczyk zarówno jest wyśmienitym...
Może tylko tyle powiem, że te obiekty, które zostaną pokazane...
Czyli obiekty będą.
Tak, to są... To w jakiejś części oczywiście jest rezultat jego pobytu nad morzem, na Pomorzu, na plenerach gdzieś tam na północy.
Pan Polski. Profesor coś zbierał.
Coś zbierał, tak.
Pan profesor często coś zbiera i te rezultaty rzeczywiście potrafią zaskoczyć. Bardzo ciekawy współczesny artysta. Michał Korta, fotografia?
Fotografia, tak. Tym razem to będą takie bardzo poruszające, zmysłowe fotografie zwierząt, ale nieoczywisty zupełnie sposób. Także my Michała Kortę już pokazywaliśmy parę lat temu i lubimy się, więc też moja decyzja, żeby spróbować zrobić tę wystawę i być może nieduży fotobook też, będzie. Ale to są jakby takie wiosenne nasze propozycje, a później już najważniejszą letnią będzie Odessa i wystawa Długi wiek XX w sztuce, przygotowywane z Muzeum Sztuki i Muzeum Sztuki i Muzeum Literatury w Odesie. Kuratorkami są dziewczyny stamtąd, przy współpracy oczywiście naszej dr Żanny Komar. I trochę ta wystawa będzie o sztuce Odesy, czy o Odesie przez pryzmat sztuki w całym ciągu XX wieku. Jakby pokazanie, trochę zdjęcie takiego stereotypowego postrzegania Odesy jako miasto rosyjskiego, tylko raczej pokazanie Odesy jako miasto bardzo wielokulturowego.
I bardzo to jest starożytnego, to, jak się domyślam.
Tak, dokładnie tak.
To bardzo ciekawe, bo takiej wystawy, takiego kierunku jeszcze nie było w Międzynarodowym Centrum Kultury w postaci dużej wystawy.
Przy czym przypomnę tylko, że 2 lata temu mieliśmy wystawę inną, ukraińską, z Kijowa, z Narodowego Muzeum Sztuki. Także jakoś stoimy na cały czas, ja stoję i też mój zespół, moi współpracownicy, dzięki którym to się wszystko może wydarzyć, też stoimy na stanowisku, że nam jest jeszcze ciągle potrzebne zaznajomienie się ze sztuką, z dziedzictwem kulturowym tego kraju, a też w kontekście tych strasznych teraz ataków rosyjskich, które miały miejsce dosłownie w ostatnich dniach ubiegłego roku, tak, 1 stycznia i tego, że również Odessa też ucierpiała, tak wiele miast, że no, powinniśmy trochę w tej dekolonizacji myślenia o sztuce i dziedzictwie kulturowym tego kraju pomagać.
Tak, i to jest dobre i bardzo potrzebne. Powiedz, czy właśnie współczesność w jakiś sposób znajdzie też odbicie?
Też, tak. To jakby jest to wystawa pomyślana, aby pokazać taki przekrój XX wieku artystów związanych z tym miastem, tak?
Tak, i to będzie maj. Na pewno bardzo, bardzo ciekawy projekt, właśnie wątki ukraińskie, których no, bardzo mocno pilnujecie. Przypominam sobie, że kiedy 2 lata temu doszło do eskalacji tego konfliktu, o którym rozmawiamy, chyba trwały jeszcze ostatnie dni wystawy poświęconej sztuce Ukrainy.
Dosłownie ta wystawa się skończyła parę dni wcześniej, więc tak, to było dla nas też takie trochę niesamowite. No.
To prawda i to będzie kolejny rozdział, więc to też jest bardzo ważne, jak Międzynarodowe Centrum Kultury tego wątku pilnuje i ten wątek wprowadza w obieg. To będzie wystawa majowa.
A jesienią zapraszamy na wystawę, tym razem architektoniczną, o socmodernizmie w drugiej połowie XX wieku za żelazną kurtyną. Wystawa, na którą złożą się prezentacje nie tylko wybitnych architektów, ale najciekawsze realizacje architektoniczne i urbanistyczne w naszej części Europy. Przygotowywana i stąd jej przesunięcie trochę w czasie z bardzo wieloma instytucjami, bo to będzie Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, Galeria Narodowa w Pradze, Architektur Centrum z Wiednia, Muzeum Architektury w Tallinie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Zagrzebiu i Muzeum Architektury i Designu w Lublanie. Także chcemy tak dosyć szeroko tutaj kuratorem, szeroko pokazać tę problematykę. Kuratorem wystawy jest mój zastępca Łukasz Golusek i dr Michał Wiśniewski, także
dr Michał jest pasjonatem tego tematu.
Także jakby najlepsze mózgi,
tak.
Mogę powiedzieć, MCK przygotowują, czy jedne z najlepszych, nie mogę tak mówić, mam
Oczywiście, doskonale rozumiem tę korektę, przyjmujemy ją. Tak, socmodernizm to jest, mam wrażenie, taki temat modny wręcz. Ja przyznam się, że na Instagramie śledzę takie prywatne zupełnie konta ludzi, którzy świetnie się na tym znają, są pasjonatami właśnie podróży i zamieszczają fenomenalne też świadectwa fotograficzne tego, jakim fenomenem rzeczywiście była
następuje
architektura
tych
czasów.
Następuje to bardzo pozytywne przewartościowanie architektury i też epoki, i też w jakimś sensie tej epoki nawet. Nawet ta wystawa, którą aktualnie mamy, która aktualnie jest w Muzeum Narodowym w Krakowie, też trochę o tym mówi.
To prawda.
Nowoczesność reglamentowana. I to bardzo dobrze. Odbywa się szereg konferencji, na które właśnie moi współpracownicy jeżdżą w Europie Środkowej. Jest całe szerokie grono badaczy, które zajmuje się spuścizną architektoniczną wielu architektów i rzeczywiście jest to temat, który można powiedzieć tak kolokwialnie grzeje.
To prawda. A jak wytłumaczyć ten fenomen? Bo to był bardzo szczególny czas. No i mamy tu szczególne połączenie właściwie z jednej strony awangardowa architektura.
Ja myślę, że też trochę tutaj w Europie Środkowej wychodzimy z takiego myślenia pełnego kompleksów o tym, że nic się tutaj ciekawego, przynajmniej w tym zakresie nie działo. Wręcz przeciwnie. Na pewno kluczowym jest kryterium czasu, czy czynnik, funkcja czasu, która upłynęła. Też dokonują się, może nie wszędzie, nie tak powszechnie, ale jednak bardzo dobre modernizacje tych budynków. Ja również w tym roku miałam przyjemność odwiedzić Narodową Galerię w Bratysławie, Słowacką Galerię Narodową. I jakość tego projektu modernizacyjnego tego budynku mnie po prostu absolutnie zaskoczyła, powaliła pozytywnie, tak.
Czyli to są perły architektury, które zyskały właściwy które, obraz
tak,
swój.
No. Tak, tak, które rzeczywiście można docenić kunszt. Oczywiście teraz po tej modernizacji to wszystko nie tylko zostało odczyszczone, jest ten nowy taki sznyt nadany, ale jednak widać skalę, jakość, wymiar tej architektury. Także to chyba dobrze i przesuwamy się po prostu naturalnie w kierunku w ogóle rozmawiania o sztuce powojennej, czy architekturze powojennej i ona wychodzi, że tak powiem, z sal akademickich, tak. Instytutów Historii Sztuki trochę szerzej jest popularyzowana. Tak. I chociażby wystawy takie jak Szapocznikow, Wróblewski, pokazują, że to są absolutnie, i to są te topowe nazwiska, tak? A też chodzi o to, żeby
pokazać rzeczy mniej oczywiste.
Mniej oczywiste. No i to między innymi też jest widoczne na wystawie w MNK.
Tak, do Muzeum Narodowego jeszcze.
Wiem, ja tak pozwalam sobie też odnosić się do wystaw innych miejscach w Krakowie, ale przecież my się nawzajem nie tylko znamy, lubimy, ale też podpatrujemy, uczymy i trudno, żeby tutaj było inaczej.
Bardzo ci za to dziękuję. To są te najważniejsze ekspozycje, które czekają nas w 2024 roku. Jeszcze powiedz, socmodernizm to jest jesień?
Jesień jest do stycznia, październik, styczeń, do początku roku zapewne będziemy robić, pokazywać tę wystawę. No i tak jak też już wspomniałam wcześniej, ten przyszły rok to również, aktualny rok, to również kilka dużych projektów edukacyjnych. Nasza szkoła letnia poświęcona zarządzaniu dziedzictwu poprzemysłowemu, tym razem na Śląsku będziemy ją robić. Mam nadzieję, że powtórzymy Akademię Dziedzictwa dla Ukrainy, czyli drugi etap jakby szkolenia dla muzealników ukraińskich. I też liczę, że we wrześniu spotkamy się na 7. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej pod takim hasłem odnowa, dziedzictwo i odnowa i takiej dyskusji, jak dziedzictwo służy odnowie, jak w kontekście wojny w Ukrainie podchodzić do odnowy, czy w ogóle do rekonstrukcji, do odbudowywania zabytków. Mamy też okrągłą rocznicę Karty Weneckiej w tym roku. W związku z tym jest wiele takich tematów, które pod tym pod tym jednym mottem można ująć. Wydaje mi się, że coraz częściej czy powinniśmy też więcej rozmawiać o tym, jak dziedzictwo może służyć odnowie, rozumianej też jako pewna rewitalizacja, jako
To jest ważna zmiana akcentów, bo zwykle myśleliśmy o tym, że dziedzictwo to jest coś, o co my się musimy zatroszczyć i co musimy odnowić, żeby to zachować, a tymczasem z zupełnie odwrotnej strony patrzymy. To jest niezwykle ciekawe, co mówisz.
Także taką konferencję, już nasze kolejne, tak jak mówię, 7. forum pod takim hasłem będziemy przygotowywać. I oczywiście też dużo publikacji, już tutaj wspomniałam o Natalii Starczenko.
To może tylko tytuły, bo mam jeszcze w zanadrzu jedno pytanie bardzo ważne, a do książek na pewno wrócimy.
Pewno już w tym roku na 100% Historia Litwy dla wszystkich Tomasa Węclowy, ale też książka o getcie warszawskim, o miejscach pamięci w getcie warszawskim Michała Krasuckiego, Draga Janczara, Archipelag Jugosławia, zbiór esejów, podróże dalekie i bliskie. I kolejna w serii Biblioteka Europy Środka to historia kulturowa regionu karpackiego, Karpat, autorstwa Macieja Janowskiego. Natomiast jeśli chodzi o Herito, to myślimy o takich tematach jak Morze Czarne, to trochę w nawiązaniu też do Odesy.
Oczywiście.
Estonia, jako pokłosie też naszej wizyty ubiegłorocznej. I mam nadzieję, że urodzi nam się już na koniec roku temat Europa odnowa, Europa środkowa odnowa, a może też w nawiązaniu do tej odnowy. Także to są najważniejsze wątki, które... Chociaż jak dla mnie... Inny temat jest takim strategicznie wiodącym w tym roku.
No to właśnie. Bardzo proszę, to jest to pytanie na zakończenie naszej rozmowy o strategiczny wiodący temat w Międzynarodowym Centrum Kultury.
Jak pewnie wiele instytucji, nie tylko w Krakowie, ale w Polsce, przygotowuje się do absorpcji środków europejskich z nowego rozdania w programie FENIX. My również chcemy przygotować wniosek, który będzie takim wnioskiem poświęconym pewnej modernizacji naszego budynku, a przede wszystkim stworzenia nowej przestrzeni. Ja wiem, że to może się wydawać niemożliwe i nawet nieoczywiste, ale jednak nowej przestrzeni w parterze.
Nie wiem, chyba czwarty, piąty wymiar, tak?
Nowej przestrzeni na parterze naszego budynku chcielibyśmy mieć, móc szerzej jakby otworzyć się na naszych gości, na naszych uczestników, trochę symbolicznie, ale też faktycznie. Nasz budynek, nasza kamienica, jak Państwo wiecie, to jest rynek główny 25. Wiodą do niej dosyć ciężkie drzwi i długi, ciemny korytarz. I na to mamy, to bardzo chcielibyśmy zmienić. Oczywiście nie dla samej zmiany. Nie chodzi nam, żeby coś zrobić. Raczej chodzi mi o o takie szersze uczytelnienie funkcji tego budynku, o zaproszenie ludzi do środka, połączenie tego doświadczenia wizyty w galerii ze spotkaniem towarzyskim chociażby. To jest taki element, którego nam bardzo w MCK brakuje.
Czyli kawiarnia.
Czyli kawiarnia, nasza własna księgarnia, możliwość sprzedaży w bardziej komfortowych warunkach, przyjemniejszych warunkach naszych książek, nie tylko zresztą naszych. Chcemy trochę takiej środkowoeuropejskości tam.
No a jak wiemy, kawiarnia jest trochę też fundamentem tej naszej środkowoeuropejskiej kultury. W zupełnie inny sposób niż w Paryżu czy nad Stekwaną, gdzie w ogóle nie rozumieją tego tematu.
Także to jest...
Znaczy rozumieją, ale inaczej też.
Inaczej rozumieją, tak.
Ugryzłam się w język.
Stąd nasza decyzja o przygotowaniu się do będzie jakiś rodzaj egzaminu, myślę, dla całego zespołu. Jak my sobie poradzimy z przygotowaniem bardzo skomplikowanego i trudnego wniosku, przygotowanie całej dokumentacji technicznej. Niemniej, jeśli mogę Państwa poprosić o zerknięcie na stronę internetową MCK, tam jest taka zakładeczka wypełnij ankietę.
Zaraz to zrobię.
Ponieważ kluczowe jest w tym rozdaniu środków europejskich, aby te projekty nie wynikały tylko i wyłącznie z pomysłu czy wizji zarządzających instytucjami, ale żeby były, rzeczywiście wynikały z pewnych potrzeb. Potrzeb wyrażanych również przez środowisko, przez interesariuszy instytucji, które uczestniczą w tym, które będą uczestniczyły w tym konkursie. I my, mieszcząc się przy rynku, gdzie tej, tak powiem, tych lokalnych odbiorców, tych, którzy mieszkaliby za rogiem, no po prostu nie ma, tak? Jesteśmy, naszymi sąsiadami są restauracje, banki. Więc tym bardziej zależy nam na poznaniu, na zebraniu jak największej liczby opinii, feedbacku, informacji zwrotnej od tych osób, które do nas chodzą, żeby powiedziały nam, czego by oczekiwały, jakie są ich wyobrażenia jakby widziały funkcjonowanie takiej przestrzeni, więc to zebranie tych opinii nie tylko jest warunkiem w konkursie, ale no jest po prostu też naszą próbą badania publiczności, bez względu na wynik konkursu, tak? Bez względu na wynik konkursu to są bardzo ważne, to jest bardzo ważne źródło wiedzy.
Mm-hmm. I to jeszcze cię poproszę o takie krótkie kalendarium, kiedy ewentualnie...
Prawdopodobnie konkurs, bo pierwszy... W tym roku prawdopodobnie konkurs będzie ogłoszony w czerwcu, także, bo to są daty jakby wyznaczane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc wiemy, że wszystkie ręce na pokład i się przygotowujemy do tego.
Mhm. Tak, bo ten projekt, prace, no to chwilę potrwa, czyli 2000...
Który... No właśnie druga połowa, jeśli wszystko by dobrze pójdzie, to druga połowa 2025.
No, szybko.
No, ale to ma swoje duże też konsekwencje dla planowania działalności, bo w tym czasie no, nie będziemy mogli na pewno organizować wystaw i być
powiedziałaś
może nawet...
to. Wiem, czułam to wahanie, ale no, wszystko ma swoje konsekwencje. Myślę, takie miejsce, ono ma już swoją nazwę? Cafe Europa? Coś w tym kierunku?
Tak.
Bardzo, bardzo się cieszę. To są dobre wiadomości. Nie lubimy wiadomości o nieobecności wystaw, ale czasem jest po prostu wyższy cel, wyższe dobro. I rozumiem, dobrze rozumiem, że to jest taki bardzo ważny wątek w działalności.
Tak, jak mówię, niewidoczny może, ale dla mnie absolutnie podstawowy, żebyśmy ten egzamin, tę próbę przeszli pozytywnie, żebyśmy się zweryfikowali pozytywnie.
Trzymam bardzo mocno kciuki. Wszystkiego dobrego. Doktor Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury, była dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w studiu Radia Kraków.
Dziękuję i wszystkim Państwu życzę dobrego, wiele nadziei i dobrych rzeczy w nowym roku.
dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.